Kilka tygodni temu przyłapałem się na takim czymś, że pomyślałem, że już zwariowałem. Słyszę skrzypce przy Floriańskiej. Ja mówię, przecież wiem, że go tam nie ma. Ale idę i chcę się upewnić. No jest skrzypek, jakiś skrzypek, nie rom. Tak mi go brakuje.
Pierwsza wydana przez Bloomsbury w Stanach Zjednoczonych uświadomiła mi, że ja zajmując się strategiami przetrwania, funkcjonowaniem muzyków w czasach komunizmu, w zasadzie nie mam się do czego odnieść w literaturze polskiej, ponieważ Stefan Dymiter, zwany Kororem, nie doczekał się jeszcze żadnej biografii. Pamiętam Korora. Byłam wtedy uczennicą szkoły muzycznej, liceum muzycznego, które mieści się na ulicy Basztowej, czyli jakby w obrębie Starego Miasta. Niedaleko funkcjonowała kapela Korora i jako ci młodzi ludzie przechodziliśmy niejednokrotnie obok kapeli cygańskiej, ale właśnie szkolnictwo wcześniejsze nie zwracało uwagi na tego typu muzykowanie ludowe, folkowe, popularne. Ono było deprecjonowane. Osoby, które w tym czasie się zbliżały do Stefana Dymitera, to byli uczniowie z liceum plastycznego. Pan Michał Misztal na przykład, do którego dotarłam po latach, okazuje się, że był takim swoistym asystentem, pomocnikiem Stefana Korora z liceum plastycznego.
Ja się go właśnie bałem. To była tak dziwna postać. Taki człowiek, no kaleka i to jeszcze przedziwna sytuacja. On wtedy występował z taką protezą. Tutaj między innymi widać taką wykrzywioną nogę. To było bardzo nietypowe. Zastanawiano się, czy to jest faktycznie noga, tak dziwnie zrośnięta, czy po prostu faktycznie okazuje się, że była to proteza. To zestawienie kalectwa z wirtuozerią, no dla mnie było po prostu powalające. Wczesna wiosna. W południe wszystko topniało, więc było mokro. Oni zaczynają swój jakby sezon. Miałem 15-16 lat. Podszedłem. On był zamyślony najczęściej. To było mnóstwo ludzi, którzy tam podchodzili, próbowali się coś dowiedzieć, więc pewnie traktował mnie jak kolejną osobę, która jest tam zainteresowana w jakiś sposób. Mój znajomy muzyk, który bywał w Krakowie, próbował podejrzeć, jak on gra, więc zbliżał się bardzo blisko i w tym momencie Kororo obrzucił go stekiem wyzwisk, żeby się nie zbliżał, sobie nie życzy. Więc on tak, mówi, prędko uciekał wtedy, bo nie spodziewał się, że jest słyszany. No. A Kororo był człowiekiem z krwi i kości, miał swoje dni dobre, miał złe. Były dni, gdzie tu zdarzało się i połamać skrzypce. Więc wtedy jak podszedłem, on nie reagował. Romowie mnie pytali z jego otoczenia, czy gram na czymś. Ja mówię, że próbuję tam trochę na skrzypca i oni mi te skrzypce jego po prostu razu wręczyli. Mówi, no to dobra, to zagraj. Kiepsko to wyszło. Pamiętam, że Kororo troszeczkę się śmiał i powiedział po romanes, ja wtedy jeszcze nie znałem, teraz już troszeczkę znam język, musisz więcej poćwiczyć, ale gdybyś chciał się nauczyć, to Kororo cię może uczyć, musisz po prostu przychodzić do nas co jakiś czas i załatwi to pół litra gorzały.
Z czasem okazało się, że Stefan Dymiter funkcjonuje też jako klucz do ludzi. I tu muszę powiedzieć taką historię, jak robiłam badania też w IPN-ie w Wieliczce. No, byłam przekonana, że na temat kapeli romskiej w Krakowie IPN będzie miał jakieś materiały. Nic. Absolutnie nic. Zero. Po prostu Stefan Dymiter, Kororo, kapela uliczna, nie ma takich materiałów. Znalazłam materiały inne na temat innych muzyków, ale nie tej kapeli konkretnej. I byłam trochę rozczarowana i bardzo chciałam porozmawiać z bibliotekarzami, może oni by mi pomogli, coś podpowiedzieli. Zawsze mówiłam o Romach, o muzykach ulicznych. Nie mamy. I taka czułam się może niezbywana, ale nie ma, kropka. I w którymś momencie zaczęłam jak gdyby od innej strony i mówię do pana bibliotekarza, czy pan jest z Krakowa? Nie. A czy studiował pan w Krakowie? Tak. A czy pamięta pan? I tutaj zaczęłam opisywać postać Stefana Dymitera na ulicy. A tak, pamiętam. I natychmiast zupełnie inny było sposób podejścia do tych badań. A to może pani profesor spróbuje tu, a może tam, podpowiedzi, gdzie, jak. I natychmiast czułam, że nawiązałam jakąś taką nić z tą osobą właśnie za sprawą Stefana Dymitera. I tak to jest jeden z przykładów. Bardzo wiele takich sytuacji mam, że poznaję ludzi, z którymi prawdopodobnie nigdy w życiu nie miałabym styczności, kontaktu, a okazuje się, że łączy nas Stefan.
To był taki stały element krajobrazu, choć ja go widywałem częściej pod sukiennicami, czyli to było w czasach późniejszych, kiedy on się przesunął spod bramy floriańskiej właśnie do środek rynku. Budował tłum wokół siebie, bo było to coś niezwykłego. Zobaczyć człowieka tak źle potraktowanego przez los, który przy całej swojej fizyczności wydaje tak piękne dźwięki. Ja się wprawdzie na tym za bardzo nie znam, ale zawsze miałem wrażenie, że to trochę było tak na odczepsie, ale to jest też dość specyficzne dla kapel, które grają dla tłumów, bo wiadomo, że tam nie ma koneserów. No, nie codziennie przychodzi Menuhin posłuchać.
Jak najbardziej mógł słyszeć i Chudy Menuhin na pewno słyszał. Być może nawet przechodząc przystanął. I tutaj bym raczej była skłonna wierzyć w tą legendę. Nie jestem pewna co do legendy o Konstantym Kulce, ale na pewno to już nie legenda, tylko prawda, że Nigel Kennedy był zafascynowany. Oni nie rozmawiali, ale zaczął tańczyć do muzyki Kororego. I to już jest historia taka, 2002 rok, już prawie tuż przed śmiercią Korora, ale to już jest potwierdzona historia. Także tak, ci wielcy rzeczywiście słyszeli go i podziwiali. Podkreślmy to. Nie chodzi tutaj o wirtuozerię rozumianą w sposób mechaniczny. To nie na tym polega muzyka. I w przypadku Korora nie na tym polegało jego muzykowanie, że to było szybko, głośno. To było raczej kameralne, wyciszone, czasami z fałszem, ale z takim wielkim wyczuciem i tembr. Wielkich skrzypków poznajemy po tym tembrze, po tym tonie, że można go rozpoznać, już wiadomo, że to jest skrzypce tego, a nie innego wirtuoza. Muzykolożka Danuta Ambroziewicz opowiadała mi, że kilka przecznic dalej, ona już wiedziała, że to Kororo, nie inny, bo taki był przejmujący.
Przychodziłem, oczywiście zawsze pytałem, starałem się być sobą, nie udawałem. Nie wystarczyło, że mogłem sobie tam posiedzieć, posłuchać, a oni w pewnym momencie, muzycy obdarzają mi coraz większym zaufaniem, bo wiedzieli, że zupełnie człowiek nieszkodliwy, trochę zakręcony na punkcie muzyki, więc jeżeli chcieli coś sobie porozmawiać między sobą, coś, o czym nie powinienem wiedzieć, rozmawiali po romanes. Zauważyłem, że Kororo gra na strasznie kiepskim instrumencie. Byłem zaskoczony. Ja go zobaczyłem z bliska. Zobaczyłem, że on jest pęknięty. Zobaczyłem, że smyczek jest krótkim smyczkiem, na którym się uczą dzieci właściwie grać. Nie wiem do dzisiaj z czego jakby to wynikało. Czy to był już taki czas, gdzie on po prostu nie miał siły? Nie wiem. Czy po prostu mu nie zależało tak naprawdę na tym? Więc zaproponowałem, że ja im załatwię może coś. Może jakiś lepszy smyczek. Byłem licealistą, nie miałem jakichś dużych pieniędzy. Dziwna sprawa, ponieważ on ma założony tutaj, jak pani widzi, podbródek. W normalnym układzie muzyk opiera brodę. Kororo miał odwrócone skrzypce, ale okazuje się, że jemu to było potrzebne do tego, że skrzypce utrzymywały pewną równowagę. Były cięższe. No lepiej się trzymały mu tutaj schowane za tą połę marynarki. Więc jakiś podbródek przyniosłem. Przyniosłem ten naciąg na struny. I tak powoli jakby rodziła się przyjaźń właściwie. Potem Kororo już entuzjastycznie mnie tam witał i mówił, czy mam te dobre papierosy. Ja wtedy podpalałem, ale tam chowałem się gdzieś przed rodzicami. Natomiast później kupowałem tylko dla niego. No z racji tego, że faktycznie dysponowałem tym aparatem, na przykład zostałem zaproszony na jakąś komunię, żebym zrobił zdjęcia pamiątkowe. Właśnie w rodzinie Kororego tutaj w Krakowie. I powoli faktycznie zacząłem bywać też tam u nich w mieszkaniu.
Ja Stefana kojarzę przez mojego wujka, który z nim grał. W ogóle przez moją rodzinę, bo i Aleksander Gabor. Oni są z tego zespołu Romanodrom. Takiego samego kontaktu osobistego z nim nie miałam. Ale jak szliśmy z rodzicami, bo myśmy często szli do cyganerii na placki albo wiesz, do Balatonu, to właśnie przechodziliśmy Floriańską. I zawsze go tam po prostu z nimi, wiesz, widziałam. Myśmy się przy nich zatrzymywali. Tata z nimi się bardzo dobrze znał. I on w mojej pamięci zachował się jako taka właśnie osoba, którą zawsze widziałam na ulicy Floriańskiej. Takie, wiesz, święto dla mnie, dla dziecka z Nowej Huty, który, wiesz, przyjeżdża do Krakowa, piękny Kraków. Jeszcze parę lat temu jeszcze szły te pieśni, co oni grali. Jesz i nagle słyszysz, a to mój wujek tutaj przecież śpiewa, nie? I to tam już wspomnieniami wracasz do tamtego czasu.
Słyszałem od ludzi, że nie zawsze był łatwy kontakt nawiązania z nim. Były to osoby mu towarzyszące, z którymi, z Romami swoimi się porozumiewali, ale były chwile, kiedy on długo był niczkiem takim, jakby zamknięty w sobie, swoimi sprawami zajęty, stroił skrzypca albo sobie przegrywał jakąś melodię. Różne sytuacje się zdarzały, znaczy ci jego krewni to owszem, szanowali go choćby z tego powodu, że to jednak był krewniak. Natomiast inni troszkę dalej od tej rodziny, od jego rodu, to traktowali go trochę jako no, narzędzie do robienia kasy.
Nie był traktowany wyjątkowo normalnie. Jeden z nas, z wielu. Tak jak się pomaga osobom kalekim, chorym, ja nie widziałem żadnych sytuacji naprawdę jakichś takich, które by właśnie w jakiś sposób mu tam mogły, nie wiem, zagrażać. Żadnych kradzieży, złego traktowania. Nie zawsze ta muzyka mu odpowiadała, którą musiałby zagrać. Nie godził się na przykład na to, chociaż był klient, który płacił i chciał coś posłuchać, no ale nie usłyszał tego.
Podajemy 1938 rok jako datę urodzenia, natomiast pojawia się już wątpliwość, czy aby na pewno, dlatego że dokumenty z Płonnej, czyli z tej wioseczki, gdzie Romowie rzeczywiście w Bieszczadach niedaleko Sanoka byli, funkcjonowali, są dokumenty, które świadczą o tym, że tam rodziny romskie były, natomiast trudno odnaleźć nazwisko Stefan Dymiter. Ja mam duże podejrzenia, że jednak Stefan Dymiter, no nazwisko Dymiter po ojcu było przejęte jednak później, a w wiosce funkcjonował jednak pod nazwiskiem panieńskim matki. To wśród Romów jest zupełnie normalne, czyli jako Stefan Lolo. Umierał w 2002 roku, miałby 65 lat. Wydawało się wielu, że był jednak starszy, ale choroby mogły jednak odcisnąć swoje piętno. Stawiam znak zapytania. Płonna jest natomiast pewna.
Faktycznie jest jedna taka przypowiastka, którą można by anegdotycznie traktować, że faktycznie zwłoki chyłkiem z kostnicy zabrano Romowie i przewieźli pociągiem zresztą do Kowar, tam gdzie życzył sobie, żeby go pochować.
Spotykam się właśnie w też pisowni, że nie Kororo przez K, tylko przez C i wychodzi Cororo, co by właśnie znaczyło w języku romskim Cororo znaczy biedny, a Kororo to po prostu znaczy właśnie ślepiutki. Było przetłumaczone to słowo Kororo na ślepaczek. to w ogóle nie oddaje tego i to ślepaczek, no to trochę dziwnie brzmi. I absolutnie nie wyrażam tutaj zgody na to, żeby w ten sposób tłumaczyć to drugie imię, które funkcjonuje wśród Romów, Stefan Kororo. No to Koro to znaczy ślepy, Kororo znaczy ślepiutki, tak bardziej w tym kontekście. W języku romskim bardzo często właśnie dodaje się tą końcówkę ostatnią ro, żeby zdrobnić tak na przykład i tak pieszczotliwie powiedzieć o kimś.
Ja mam dość mieszane uczucia, jeśli chodzi o romskie muzykowanie. Znaczy, oczywiście to jest bardzo piękne i Romowie są, którzy pięknie grają. Natomiast kiedy my, nie Romowie, większość społeczna, postrzegamy Romów przez pryzmat tego grania, to my ich jakby ustawiamy w jakiejś takiej roli, która nam odpowiada. Nie jest pewne, czy im. No bo oni jakby grają dla nas i najczęściej grają właśnie to, co myślą, że my lubimy, chcemy posłuchać. Dlatego trzeba rozróżniać muzykę romską i muzykę cygańską. Muzyka romska to jest taka, którą Romowie tworzą sami dla siebie, a cygańska to jest taka, którą tworzą dla innych, zgodnie z tym, czego ludzie od cygana oczekują.
Prim, pierwsze skrzypce i primasz to ten pierwszy skrzypek, który jest odpowiedzialny absolutnie za wszystko w tym zespole. No takim primaszem był w zespole oczywiście Kororo tu w Krakowie, ale tutaj troszeczkę się funkcje rozeszły, bo on nie był odpowiedzialny za funkcje finansowe, ekonomiczne. Z reguły primasz był taką jednoosobową spółką z odpowiedzialnością ograniczoną, to znaczy i za finanse odpowiadał, i za utwory wykonywane i nawet gdzie grywali. Kororo grał. Wiemy, jakim był muzykiem. My cenimy go jako muzykę. Jakim był człowiekiem, my nie wiemy. No ja nie wiem, bo być może to życie też nie było z nim takie, wiesz, łatwe. Też tak myślę, że mogło być różnie. My go cenimy za to, co pozostało w naszej pamięci. No a za wiadomą rzeczą jest, że ludzie zazwyczaj pamiętają to, co było dobre. I o tym chcą mówić. On nie robił kariery. On po prostu grał.
Koniec lat 90. i początek 2000, kiedy zmarł Kororo, nie było mnie nawet w Krakowie. Dowiedziałem się z prasy, już wtedy z internetu, ale pociągnęły mnie troszeczkę inne rzeczy. Oczywiście te pamiątki, które zostały, to zostały. Starałem się na bieżąco mniej więcej śledzić jakieś publikacje i tak dalej, natomiast nie było to takie mocne. I dopiero kilka lat temu faktycznie nawiązałem kontakt z taką grupą Romów, których też nie widziałem bardzo długo. No i wróciło i to z taką potrójną siłą. To znaczy postanowiłem zbierać już w tej chwili wszystko, wszystkie informacje. Stąd czasami moje takie apele w internecie, żeby na przykład ktoś z posiadania jakichś fotografii, na przykład może nagrań, czegokolwiek, to bym prosił o informacje. I proszę sobie wyobrazić, że jest tego bardzo mało.
Wicowski sugeruje, że tym archetypem muzyka romskiego na terenach polskich będą właśnie Romowie z okolic Bieszczad i ci, jak on ich nazywa, centurzy. Po prostu brali instrumenty, grali, to była taka rzecz naturalna, nie tylko dla zarobkowania. Większość chłopców, mężczyzn z tamtych okolic grała. Dzisiaj nawet wiem, że śpiewają.
Pojawia się w tych różnych wspomnieniach mieszkańców też taka przypowiastka o kilkuletnim chłopcu romskim, który zapobiegł wywiezieniu rodziny przez Niemców w czasie okupacji właśnie przez grę na skrzypcach i że był to chłopak niewidomy. Kojarzy się to ewidentnie z Kororem, ale ojciec jego to był Lolo.
Nieraz nawet jak był bardzo zadowolony z tego powodu, że wręczyłem mu jakiś smyczek czy jakiś tam właśnie prezent, to on wtedy prosił mnie, żebym się nachylił, chwytał mnie za głowę i całował w czoło. Do tej pory śmieję się, że mam ten pocałunek po prostu gdzieś tam odbity i może dlatego ta pasja jest taka cały czas jakby mocna. Że jest pocałunkiem Kororo po prostu na czole. Muzycy towarzyszący Kororemu ten skład się zmieniał. Ale na przykład w przerwach, gdy na przykład szli coś kupić do zjedzenia, Kororo czasami pozostał na ulicy. Ciężko było wózkiem też w tych czasach wjechać do jakiegoś lokalu. Więc on dostał posiłek, powiedzmy sobie, tam później. I wtedy bardzo wygodne to było dla muzyków, że ja mogłem tam zostać i go po prostu przypilnować, czy przypilnować instrumentów, czy kaset. Nie mogę się do końca zgodzić z tymi wypowiedziami osób, które twierdzą, że on miał niesprawne ręce. No grając w ten sposób nie mógł mieć niesprawnych rąk, natomiast ja uważam, że uścisk jego dłoni przy witaniu się i tak dalej był normalnym uściskiem człowieka zdrowego. On sobie robił żarty nawet ze swojego kalectwa. Właściwie on może mieć każdą kobietę, mówi. Że on jest tak wspaniały i przystojny, że dla niego po prostu kogoś poderwać na ulicy to jest żaden problem. I faktycznie były takie sytuacje, gdzie Koro pod wpływem dobrego nastroju tam zaczepiał panie. Przychodzili różni muzycy, nie tylko Romowie. Były wspólne koncerty na ulicy, spontaniczne takie zupełnie. Podchodziły bardzo też znane postacie. Tu bardzo często pojawiał się pan Piotr Skrzynecki, który załatwiał jakieś interesy z nimi, nie wiem. No jeżeli się typowało jakąś kapelę romską, która by mogła zagrać przy okazji jakieś wydarzenia, no to zawsze raczej był to Kororo ze swoją grupą. Natomiast nie można powiedzieć o współpracy.
Jest to prawda, że faktycznie wystąpił w Filharmonii. Nie był to wprawdzie koncert jakiś dla publiczności, ale spełnienie jego właśnie marzenia, żeby w tym pomieszczeniu móc zagrać, zaistnieć. I zobaczyłem dopiero niedawno na filmie.
Wpadłem na taki pomysł, żeby w innym dniu zdjęciowym zaaranżować sytuację, kiedy Stefan Dimiter idzie do Filharmonii i tam jest pusta scena, on na takim wysokim stołku siedzi i tam gra.
Te spotkania były coraz rzadsze i tak się wtedy poświęciłem tym moim przyrodniczym podróżom, gdy po prostu faktycznie przeoczyłem śmierć Kororego. Dowiedziałem się, jak już była sytuacja związana z grobem. To była ta głośna sprawa, gdzie tam grób miał nawet zniknąć w Kowarach, był gdzieś nieopłacony. Oczywiście wywołało to wielką burzę i tak dalej, a ja się teraz tak zastanawiam nad tym, że to nie jest źle, jak znika na przykład romski grób. Dlatego, że znając ich historię, gdzie podróżowali, gdzie spotkała ich śmierć, gdzie ciężko było nawet znaleźć swoich przodków, gdzie mogą być pochowani, prawda? Jest istotne, żeby było dobrze teraz, żebyśmy byli wszyscy razem. A grób, ważne, żeby on żył w naszej pamięci. Dlatego tak samo ta sytuacja z jakimś ewentualnym upamiętnieniem, czyli tablicą, pomnikiem, o czym się mówi, czy to jest potrzebne. I wydaje mi się, że nie chciałbym, żeby doszło do takiej sytuacji, że gadziowie się tym zajmą i od razu powstaną nasze lokalne wojenki. A gdzie ma być ten pomnik? Jaki? Z czego? A że podobny? Niepodobny. A mam wrażenie, że naprawdę Romów dla Romów to nie jest istotne. Istotne są dla nich te wspomnienia, ale gdyby faktycznie środowisko romskie chciało coś takiego zrobić, to na pewno będę jak najbardziej za. Grób udało się uratować, on nadal jest na starym cmentarzu w Kowarach. Być może to jest kontrowersyjne, ale gdyby go nie było, też jakoś by było.
Ja też przez cały czas w ogóle nie myślałam też o nim jako o osobie niepełnosprawnej. No bo jak? On był naprawdę taką osobą, która w życiu bardzo dużo wycierpiała. Może dlatego ta muzyka jest jego właśnie taka, ponieważ on miał niesamowite doświadczenia. Raz właśnie wojna, choroba, różnego rodzaju na pewno jakieś takie depresyjne stany. No trudno powiedzieć, żeby on je miał, bo on po prostu, przyglądam się też zdjęciom, fotografiom, jak on gra, to on ma po prostu taką światłość. Myślę tutaj właśnie o Stefanie na wózku, żeby też oddać ten ukłon osobom z niepełnosprawnością, żeby można było posłuchać tej muzyki, którą on gra, czyli po prostu stworzyć jak gdyby taką nowoczesną formę, która nie przyciągałaby tylko oka, ale też i ucho, bo Stefan niósł muzykę. Nie wyobrażam sobie innego miejsca, tylko Floriańska. Tak też go widzą krakowianie, jako właśnie symbol ulicy Floriańskiej.
Bardzo chętnie zobaczyłbym właśnie taki pomnik Korora ze skrzypcami na wózku, stojący vis-a-vis pomnika Skrzyneckiego, który jest umieszczony zresztą przy lokalu o nazwie vis-a-vis, w którym spędził dużą część życia. A Kororo mógłby siedzieć naprzeciwko pod sukiennicami. I te dwie postacie, które nadawały jakiś koloryt temu miastu, mogłyby zostać w ten sposób upamiętnione, bo dobrze jest, kiedy miasta upamiętniają ludzi, którzy po ich ulicach chodzili i którzy byli rozpoznawalni, kojarzeni z tymi miastami, a niekoniecznie ludzi, których stawia się na pomnikach tylko dlatego, że gdzieś tam byli ważni.
Ta zamiana skrzypiec, to znaczy ja miałem instrument, na którym nie grałem i chciałem zobaczyć, jaki on jest w ogóle, co Kororo jest z niego w stanie jakby wycisnąć. I jemu się spodobały te skrzypce, chociaż traktował je w taki sposób, w ogóle on się odnosi troszkę do instrumentów jak do ludzi. Mówił, że to jest jego żona na przykład. I mówi, że temu się podobają moje. I mówi, słuchaj, może chcesz mieć pamiątkę po mnie i możemy się zamienić. Ja mówię, no rewelacja, no po prostu nic lepszego się nie mogło wydarzyć. Więc faktycznie ja otrzymałem skrzypce i smyczek. Miałem je kilka lat u mnie w mieszkaniu i chwaliłem się nimi oczywiście. Nikt mi nie uwierzył, że to są oryginalne skrzypce Kororego. Łącznie z panem lutnikiem, gdzie je próbowałem tam troszeczkę odrestaurować. Tak dobry muzyk nie może po prostu na nich grać. Co najmniej fanaberia. Ja pamiętam dwa instrumenty i jestem w stanie je poznać do dzisiaj, bo były u mnie w mieszkaniu, więc te skrzypce Kororego, na który grał w koniec lat 80., 90., mam cały czas przed oczami. Co się stało? No ja uległem jakiejś takiej presji. Po którymś tam spotkaniu z moimi znajomymi, którzy powiedzieli, że to jest niemożliwe, że to nie są na pewno jego skrzypce, że ja tak bardzo chciałbym je mieć, że wręcz wydaje mi się, że to są te. Nie wytrzymałem i oddałem te skrzypce, ale nie żądałem już oczywiście odbioru tych moich, więc one zostały u nich. Smyczek też przepadł. O ile te skrzypce gdzieś są, bo ja ciągle wierzę, że je znajdę.
Ludzie lubią widzieć Roma tam, gdzie ich zdaniem jest jego miejsce. Czyli kobieta z brudnym dzieciakiem na ręku żebrząca, to w porządku, to się mieści w stereotypie. Grajek uliczny, to się mieści w stereotypie. Ale już Romka, która wykłada na uniwersytecie, trochę nie bardzo. Moja koleżanka tak sobie wykładała na pewnej uczelni w Krakowie, bardzo starej. I studenci zaprotestowali, że oni sobie nie życzą, żeby ich uczyła cyganka. Sprawa została oczywiście zamieciona pod dywan po krakowsku, ale tak było, bo wyszła jakby poza szereg.